Dziękuję Bogu, że mogę tutaj stać dzisiaj w waszym gościnnym zborze. Moi drodzy, chciałem powiedzieć coś takiego wakacyjnego jeszcze dzisiaj. I chcę powiedzieć o przyjaźni właśnie. Dlaczego mówię, że to taki wakacyjny temat? No może dlatego, że bardzo często właśnie latem, na przykład w czasie urlopu, mamy możliwość, czas, żeby odwiedzić starych przyjaciół, którzy może czasami daleko mieszkają, a także szukać nowych. Dlatego, że człowiek potrzebuje bliskiej osoby, żeby zapełnić pustkę samotności, bo każdy człowiek ma taką potrzebę wewnętrzną, żeby mieć taką bliską osobę, z którą będzie mógł porozmawiać, zwierzyć się tej osobie, mieć jakieś wspólne tematy, wspólne potrzeby, wspólne cele, wspierać się wzajemnie. Przyjaciół można poznać nawet, jak tak się patrzy, czy jakie są relacje między ludźmi. I chociażby po samym tym, po tym, jak się witają ze sobą, zawsze jest jakaś różnica, gdy ludzie darzą się jakąś serdecznością, przyjaźnią, wtedy się w szczególny sposób witają. Jest to inny uścisk dłoni czy pocałunek i często też są różne zwyczaje. Na przykład kiedyś czytałem, że w Nigerii podobno przyjaciółki witają się, dotykając policzkami, a z kolei przyjaciele witają się, dotykając brzuchami. Także na przykład ja jeszcze muszę trochę poczekać, żeby tam szukać przyjaciela. I nie tylko ja pewnie. No więc co naród, to są różne zwyczaje. Kto może być przyjacielem? Nawet i zwierzęta. Mówi się, że można się zaprzyjaźnić ze zwierzętami. Ja próbowałem w dzieciństwie nawet zaprzyjaźnić się z kurą, pamiętam. Nawet doszło do tego, że ona już jadła mi z ręki, nawet wchodziła mi na kolana, przychodziła do mnie, jak wołałem ją. Pamiętam, że też wujek miał klacz, też z nią się zaprzyjaźniłem. Zaczęło się od tego, że dawałem jej kostki cukru, przekupywałem ją. Potem pamiętam wróbelka takiego mieliśmy w domu, który miał skrzydełko uszkodzone. I pamiętam też, jak wracałem, to on często mi za kołnierz wskakiwał i tam mi dzióbkiem zaczepiał mnie. No oczywiście kota, mam słabość do kotów. Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Mamy też psa. No i to, co zauważam, że kiedy my jesteśmy w radosnym nastroju, to także i nasz pies, chociaż już ma swoje lata i jest ciężki, duży, ale wtedy z radości obiega w koło podwórko z susami. Widać, że jest uśmiechnięty, uśmiechnięta, bo to ona. Ale kiedy my jesteśmy zmartwieni, to on też, widać po nim, że on też jakoś tak już nie jest też w nastroju. Nasz pies, nasza suczka. No zatem mówi się, że właśnie pies jest takim wiernym przyjacielem. Jest nawet książka poświęcona pewnemu psu. Na pewno pamiętamy tę historię, gdzie pies wypycha z torów kolejowych dziewczynkę, żeby ją uratować, a sam ginie pod kołami pociągu. I no to jest taki przykład. Oczywiście można by tu wiele i być może wy byście podali więcej takich przykładów, ale może zastanówmy się nad tym, jak rodzi się przyjaźń między ludźmi. Jak rodzi się przyjaźń między ludźmi? Salomon mówi coś na ten temat w Starym Testamencie, czyli odwołujemy się tutaj do tej skarbnicy mądrości, bo Bóg obdarzył Salomona, na jego prośbę zresztą, mądrością. I w Przypowieściach Salomona, 17 rozdziale, wierszu 17, czytamy, co następuje. Przyjaciel, czytamy, zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Czyli taka jest recepta na przyjaźń według Salomona, że przyjaciel, brat rodzi się w niedoli. No, na przykład tonie statek, okręt, ludzie zajmują miejsca w łodzi ratunkowej, w szalupie i potem spędzają razem kilka dni w niebezpieczeństwach, gdzieś tam dryfując po morzu. Czytałem kiedyś taką książkę, że właśnie ludzie przeżywszy coś takiego zostali do końca życia przyjaciółmi. Chociaż no to różnie bywa, bo czasami w takich sytuacjach mogą być też skutki odwrotne. Ale jest też takie drugie powiedzenie, można powiedzieć jakby myśl Salomona, ale ujęta no tak po polsku bardziej, że przyjaciół poznaje się w biedzie, tak. Że poznaje się w biedzie i też taką historię sobie przypominam chłopca, nastolatka, który musiał przechodzić z powodu nowotworu chemioterapię i gdy miał po kilku miesiącach wrócić do szkoły, to on wręcz bał się tego, jak zareagują rówieśnicy, bo włosy mu powypadały i jakież było jego zdumienie, wchodzi do klasy, a tam 8 jego kolegów łysych ostrzygli się. Żeby się jakoś z nim dali się ostrzec, żeby się z nim solidaryzować. Ale myślę, że w Biblii mamy piękniejszy przykład, jeszcze piękniejszy, gdzie przyjaciel dla drugiego jest gotowy ryzykować wszystko. Myślę tutaj o przyjaźni między Jonatanem a Dawidem, bowiem gdy Dawid znalazł się w opałach, w biedzie, Jonatan ryzykował gniew swojego ojca. Ojca, który nienawidził Dawida i chciał go zabić, ale i też niechęcią zaczął darzyć swojego syna. Nawet był taki moment, że rzucił w niego tak, oszczepem. Tak. I tutaj chciałbym się odwołać do pierwszej księgi Samuelowej, 20 rozdziału, 30 wiersza. Do słów Saula, jakie kieruje do swojego syna, które no, też odzwierciedlają, jakim gniewem zapałał, z tego powodu, że Jonatan chronił Dawida. Otóż Saul rzekł w 1 Samuelowej 20 rozdziale 30 wierszu: synu przewrotnej i przekornej kobiety, dobrze wiem, że przyjaźnisz się z synem Isajego ku swojej hańbie. Tak, ku swojej hańbie i hańbie łona twojej matki. No musiał być wielki gniew jego ojca. Ale mimo wszystko Jonatan pozostał wierny przyjaźni i można powiedzieć ocalił życie Dawidowi, który mu tego nie zapomniał do końca życia, to znaczy do końca swojego życia, tak, bo Jonatan zginął wcześniej w bitwie. Piękne są słowa Dawida, wypowiadane w pierwszym rozdziale drugiej Samuelowej. Żal mi ciebie, bracie mój Jonatanie, mówi Dawid. Byłeś mi bardzo miły. Ale nie tylko kończy Dawid na samych słowach, bowiem czytamy dalej również, że Dawid zaopiekował się synem Jonatana, niepełnosprawnym jego synem Mefiboszetem. A więc no to jest taki piękny przykład przyjaźni między ludźmi. Oczywiście można by więcej w Piśmie Świętym znaleźć takich przykładów. Ale co możemy powiedzieć o przyjaźni z Bogiem? Kiedyś byli ludzie tacy, którzy uważali, że jest to niemożliwe, przyjaźń z Bogiem. Bóg wielki, wyniosły, no można powiedzieć daleki. Dzieli nas nieskończona przepaść, tak niektórzy mówią. On jest stworzycielem, my jesteśmy prochem. Nawet psalmista tak zadaje sobie pytanie, kimże jest człowiek? Ale dalej co mówi, że o nim pamiętasz. A więc jednak Bóg zwraca uwagę na człowieka i się okazuje, że Bóg chce się przyjaźnić ze śmiertelnikami. Na przykład z Mojżeszem przyjaźnił się Pan Bóg. I tak czytam w 2 Mojżeszowej 33 rozdziale, wierszu 11, że rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. No, tak samo Abraham został nazwany, jest nazwany przyjacielem Boga, a przecież przyjaciele nie mają przed sobą tajemnic. Jest taki epizod w Słowie Bożym, gdzie Pan Bóg, mając plany zniszczenia Sodomy i Gomory, zadaje sobie pytanie, czy mam to zataić przed Abrahamem, moim przyjacielem, i decyduje się mu powiedzieć o tym. I nawet mało tego, że mówi o tym, ale jest gotów zmienić swoje plany, skorygować je. Jeżeli przynajmniej 10 sprawiedliwych znajdzie się w Sodomie i Gomorze, to Pan Bóg na prośbę Abrahama nie zniszczy tego miasta. A więc jest bardzo otwarty tutaj w tych relacjach ze swoim przyjacielem, z człowiekiem. Podobnie zresztą w relacjach z Mojżeszem, bowiem Mojżesz prosił Boga, aby nie karał ludu, i Bóg posłuchał go. Wiecie, ja bym nawet powiedział, że przyjaciel Boga to prorok. Przyjaciel czy przyjaciółka Pana Boga to prorokini. Dlatego, że Bóg przed swoimi przyjaciółmi nie ma tajemnic. W księdze Amosa czytamy, że Bóg nie czyni niczego, czego by nie oznajmił swoim prorokom. Między przyjaciółmi nie ma tajemnic. Bóg, to jeszcze chciałbym podkreślić, że ma zawsze czas dla swoich przyjaciół. No bo co mówi apostoł Paweł? Do czego zachęca? Módlcie się bez przestanku. Tak samo Pan Jezus zresztą mówi, abyśmy nie ustawali w modlitwie, a to znaczy, że o każdej porze dnia i nocy, no wyobrażam sobie, czasami my mamy gości i potem na pożegnanie już wychodzą, mówimy, wpadajcie często, o każdej porze dnia i nocy nawet dodajemy. Oby to się nie sprawdziło czasami, bo nie wiem, czy zawsze bylibyśmy gotowi na to, ale Pan Bóg jest gotowy i nawet zachęca, abyśmy modlili się, nieustannie do Niego przychodzili. On jest gotowy, On czeka na nas, On chce być zawsze blisko z nami. No i właśnie to jest zaleta przyjaźni, że wtedy jest raźniej, tak? Nawet jeżeli jest źle, ale jeżeli u boku jest przyjaciel, no to jest raźniej wtedy. No i taki piękny tekst z Księgi Izajasza, proroka, 43 rozdział, 2 wiersz. Gdy będziesz przechodził przez wodę, będę z tobą. Gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, bo ja jestem z tobą. Jest to zupełnie inny obraz Boga niż ten, jaki malowali niektórzy na przykład w średniowieczu. Nie jest to ten Bóg taki wyniosły, niedostępny, taki surowy, ale się okazuje, i Pismo Święte o tym mówi wyraźnie, że gdy wchodzimy w bliskie relacje z Panem Bogiem, to są to relacje przyjaźni i On jest blisko nas. Jest po naszej stronie, jeżeli tak można powiedzieć. I tutaj przytaczam z Księgi Zachariasza, proroka, słowa, które no, dobrze znamy. Pan Bóg mówi, kto dotyka się mojego ludu, dotyka się źrenicy mojego oka. Spróbujmy tak dotknąć się. Tak jest Pan Bóg wrażliwy. Czyli no, można by powiedzieć innymi słowy, twój wróg, mówi Pan Bóg, jest moim wrogiem. Co się stanie, jeżeli lud będzie miał wrogów? No, a będzie miał, Pismo Święte mówi, że będzie miał. Na przykład w Księdze Daniela, 12 rozdziale, wierszu pierwszym, czytamy o tym, że nastanie taki ucisk, jakiego jeszcze nie było, czyli no, będzie wróg prześladował lud Boży, ale gdy pojawi się wróg, to pojawi się i obrońca. Tam jest powiedziane, i wtedy powstanie książę Michał. To znaczy Jezus. Jezus zawsze przyjmuje imię Michał wtedy, gdy ktoś występuje przeciwko Panu Bogu lub przeciwko Jego ludowi, przeciwko Jego no, przyjaciołom. Można powiedzieć, że to imię przyjmuje jak zbroję. No różnie tłumaczą to imię, to znaczy no, ono jest dosyć klarowne tłumaczenie, bo można przetłumaczyć imię oczywiście teoforyczne, dużo jest takich w Piśmie Świętym, to znaczy takich, które mają w sobie rdzeń imienia Bożego, właściwie imienia Jahwe. Michał znaczy, któż jest jak Jahwe, albo możemy powiedzieć, też jest tak tłumaczone Bóg nie ma sobie równego. Czyli innymi słowy chodzi o to, że gdy zagraża nam niebezpieczeństwo, powstaje książę Michał, a to, że właśnie to imię przyjmuje, to znaczy, że on zawsze jest zwycięzcą, bo Bóg nie ma sobie równego. On zawsze jest zwycięzcą. Czyli możemy być pewni, gdy pojawia się wróg, pojawia się obrońca i ten obrońca zawsze jest zwycięzcą. To jest piękna nauka, która wynika z Pisma Świętego. Apostoł Paweł trochę inaczej ją ujmuje w Nowym Testamencie, bowiem w liście do Rzymian mówi, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? A zatem to jest właśnie obraz Boga, ten biblijny obraz Boga, który obraz Chrystusa, który jest gotowy zrobić wszystko. No zresztą już można powiedzieć, że on zrobił, już udowodnił to, że jest gotowy zrobić wszystko, bo oddał swoje życie w odpowiednim momencie. Tak nas miłuje, bo nas miłuje, dlatego że nas miłuje. I jest to wielka miłość. W Ewangelii Jana, 15 rozdziale, 3 wierszu, Jezus no, jakby podaje definicję przyjaźni i właściwie wynika z tej definicji, że przyjaźń równa się miłość. Większej miłości, mówi Jezus, nikt nie ma nad tę, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Tak mówi Pan Jezus. On zatem daje swoje życie, oddał swoje życie. Co my możemy dać Jezusowi? Okazuje się, że Pan Jezus nie oczekuje, żebyśmy umierali za Niego. To znaczy, może inaczej powiem, On nie chce, żebyśmy umierali, chce, żebyśmy żyli. Ale to, czego od nas oczekuje, to powiedział przez apostoła Pawła, który pod natchnieniem te słowa wypowiada. Otóż on mówi w 12 rozdziale Rzymian, wierszu 1, żebyśmy składali ciała swoje jako jaką ofiarę? Żywą. On nie chce martwej ofiary, Pan Bóg, ale żywej. Czyli po prostu oczekuje tego, że będziemy prowadzili oddane Jemu życie, poświęcone Bogu. Co możemy dać za Jego przyjaźń, Jego miłość? No na pewno możemy dać nasze zaufanie, naszą wiarę. Ja myślę, że to jest najpiękniejszy upominek dla Pana Boga, nasza wiara. Czy wierzymy w to, że Bóg nas kocha, miłuje, tak jak Biblia mówi, że nas miłuje, że naprawdę jest naszym przyjacielem. Widzę taki obraz, gdzieś to jest opisane, wojny, jest front, leży ranny człowiek, przelatują kule, pociski, a do niego z narażeniem życia czołga się jego największy przyjaciel. Gdy jego twarz, tego przyjaciela, pochyla się nad rannym, ten otwiera oczy i mówi jedno zdanie. Wiedziałem, że przyjdziesz. Czyli on wiedział, że jego przyjaciel go tak nie zostawi. Dlatego czekał ze spokojem. Miał takie zaufanie. Czy my z takim spokojem oczekujemy, czy ufamy tak Jezusowi, czy może już przestaliśmy czekać i nawet nie musimy o tym mówić, że nie czekamy, bo nasze życie samo o tym powie. Ja pozwolę sobie trochę sparafrazować słowa Jehoszafata ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Kronik, bowiem on mówi, znaczy ja może to parafrazuję teraz i powiem w ten sposób, zawierzmy Jezusowi, zawierzmy Bogu, a nam się poszczęści. Zawierzmy Mu, a ostaniemy się. On, moi drodzy, o nas nie zapomniał. On o nas pamięta. Wyrysowałem Cię na mojej dłoni, mówi Pan Bóg. On przygotował dla nas miejsce w swoim domu i mówi, gdy przygotuję i przyjdę znowu, wezmę was do siebie, bo jesteście moim ludem, moimi przyjaciółmi, moimi braćmi i siostrami. Obyśmy, moi drodzy, nigdy o tym nie zapomnieli, pośród różnych spraw, jakie realizujemy, różnych planów, że jest gdzieś takie miejsce, jak daleko nie wiem, gdzieś w przestrzeni, gdzie jest nasz przyjaciel, który nas miłuje i kiedyś przyjdzie po nas, aby być z nami na zawsze, zostać z nami na zawsze i będzie mieszkał z nimi, mówi objawienie świętego Jana. A oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Niech ta myśl, moi drodzy, ta obietnica dodaje nam siły, aby dalej żyć. Oczekujcie błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga, Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.